Dość szybko zorientowano się, że niezależnie od woli organizatorów, sponsorów czy regulaminu, do historii przejdzie ten, kto dojechał na metę jako pierwszy. Nieważne, ile osób wejdzie do środka. Nieważne, że kierowca jest brudny od węglowego pyłu. Liczy się pierwsze miejsce. Z czasem dociera do wszystkich również to, że samochód to zaledwie połowa sukcesu. Bardzo dużo zależy też od kierowcy, jego zaangażowania, poświęcenia i woli walki. Jak to się wszystko zaczęło? Jeśli pytanie o miejsce najbardziej zaangażowane w rozwój wczesnej motoryzacji zadamy Anglikowi, ten bez wahania wymieni swój kraj, a następnie zasypie nas markami i nazwami Rolls-Royce, Jaguar, Top Gear, Bentley. Zgoda. Dołożymy jeszcze Astona Martina, Vauxhalla, MG i Rovera. Niestety wszystkie te firmy rozpoczęły produkcję aut w XX wieku. Ostatnia powstała co prawda w 1883 roku, ale przez 18 lat produkowała tylko i wyłącznie rowery. Nie dość, że pisane małą literą to jeszcze bardzo niebezpieczne, bo z ogromnym przednim kołem. Jednak Wielka Brytania to dobry trop. James Watt, ojciec maszyny parowej, był przecież Szkotem, a swój wynalazek uruchomił i sprzedał już w 1776 roku. Gdy 25 lat później wygasną prawa patentowe, silniki parowe będą napędzały rewolucję przemysłową, a w 1830 roku otwarta zostanie pierwsza stała linia kolejowa z prawdziwego zdarzenia – z Liverpoolu do Manchesteru. Szlaki drogowe łączące najważniejsze miasta przystosowane były wówczas co najwyżej do powolnych zaprzęgów konnych, a tory kolejowe znacznie ułatwiły prowadzenie pojazdu i zwiększyły komfort podróżowania. Pomyślano zapewne, że łatwiej jest rozłożyć żelazne szyny i na nie skierować ruch, niż wykładać równymi metalowymi płytami leśne dukty czy żwirowane, ciągnące się wśród pól uprawnych ścieżki. Kolej parowa zaczęła podbój świata w Wielkiej Brytanii, ale kanał La Manche i Ocean Atlantycki pokonała błyskawicznie, choć rzecz jasna w przenośni. Przez kilkanaście lat rozwijała się niemal wyłącznie dzięki brytyjskiej technologii. Pociąg był ogromny, mógł ważyć nawet kilkadziesiąt ton i, wbrew pozorom, dość łatwo było podejrzeć, jak to wszystko działa. I pomyśleć, a gdyby kocioł był mniejszy, zasobnik na węgiel z przodu, a koła większe, może dałoby się takim zaprzęgiem przewozić sezonowych pracowników do sąsiedniej miejscowości. Skoro był napęd, przekładnia planetarna, wymyślona przez tego samego Jamesa Watta, to wystarczyło całość wbudować w podwozie tramwaju konnego. Pierwszy tego typu samobieżny pojazd powstał w 1790 roku, kolejny w drugiej dekadzie XIX wieku. Jednak praktyczne zastosowanie, a co za tym idzie regularne kursy omnibusów, to dopiero rok 1833. Ten nowoczesny środek transportu, choć praktyczny, miał jeszcze więcej przeciwników niż kolej. Był niebezpieczny. Zbliżał się bez ostrzeżenia i, co najważniejsze, odbierał zarobek właścicielom dyliżansów konnych. Z czasem stał się również bardzo poważną konkurencją dla linii kolejowych. Niepotrzebne były gigantyczne sumy na układanie szyn, więc koszty podróży w przeliczeniu na pasażera kształtowały się zdecydowanie niżej. Co w takim razie należało zrobić? Posłuszmy się bardziej współczesnym zwrotem lobby i zupełnie aktualnym czarny PR, by opisać działania towarzystw kolejowych. Otóż w gazetach zaczęły pojawiać się artykuły o tym, jak szkodliwa jest jazda wspomnianym omnibusem. Szkodliwa, rzecz jasna, dla zdrowia. Na trasach przejazdu omnibusa podrzucano w ostatniej chwili kamienie czy drewniane belki, prowokując wypadek. Zastanawiano się też głośno nad skutkami ewentualnego wybuchu parowego kotła oraz nad tym, jak łatwo może dojść do tragicznego w skutkach wypadku. Silna grupa broniąca swoich interesów osiągnęła sukces. W 1861 roku brytyjski parlament zdecydował się ograniczyć dopuszczalny ciężar i prędkość maksymalną pojazdów poruszających się po drogach publicznych. Ale prawdziwy cios, znany do dzisiejszego dnia jako Locomotive Act, lub ustawa o czerwonej fladze, przyszedł 4 lata później.